Część ósma. Tajen. Rozdział 19. Iskierka zabłysła i rozciągnęła się. Zatoczyła łuk, a potem zamknęła go, tworząc okrąg. Od środka ku krawędzi wystrzeliły smuszki światła. Sygnał zmieniał się, przechodząc przez kolejne światy. Wyglądał już nie jak połamane, lecz jak nieuszkodzone koło. Ale to nie miało znaczenia. Wszędzie było wiadomo, że to umówiony znak. Chyba że istniał gdzieś świat, w którym na niebie regularnie rozbłyskiwały gigantyczne symbole. Ci, którzy go wypatrywali, zrozumieli jego znaczenie. Spojrzenie Tajena przykuł rozbłysk światła nad horyzontem. Przyjrzał się dokładniej. Kolejny symbol koła. Z niedowierzaniem pokręcił głową. To nie on go stworzył. Nie musiał. Baluka oczekiwał, że Tajen wyprzedzi wezwanie do walki, ale prześcignęło go w ciągu kilku godzin. Magowie, którzy zauważyli znak, przemykali do sąsiednich światów, sporo ryzykując, by przekazać wiadomość. Symbol pojawiał się wielokrotnie w każdym świecie, aby wszyscy wiedzieli, że nadszedł czas, by zebrać się do walki. Magowie ze wszystkich światów szukali także miejsca, by zgromadzić tam armię buntowników. Dopiero dzisiejszego dnia je wybrano. Tajen, Volk, Hapre i Frel ruszyli w ślad za sygnałem, zostawiając wytyczne w miejscach i u ludzi, gdzie buntownicy mogliby szukać wskazówek. Za rozchodzącymi się informacjami Tajen także nie nadążał. Generałowie ryzykowali, ale przecież każdy buntownik narażał tego dnia życie. Sojusznicy Reina też na pewno zauważyli sygnał. Zaczną ścigać rebeliantów i zabiją, ilu zdołają. Buntownicy mieli jednak przewagę liczebną, a gdyby sojusznicy dali się wywabić i rozproszyć, ich szeregi dodatkowo by się przerzedziły. Ci rebelianci, którzy pozostali niezauważeni, mieli szansę dotrzeć do miejsca zbiórki, zanim sojusznicy je zlokalizują i zdążą się zorganizować. Przy odrobinie szczęścia do tego czasu armia buntowników będzie już na tyle liczna, by odeprzeć ich atak. Przy odrobinie szczęścia armia ta urośnie do rozmiarów, które umożliwią buntownikom konfrontację zarówno z sojusznikami, jak i z samym Reinem. Nikt nie wiedział, ilu magów odpowie na sygnał i dotrze na miejsce. Jedynym sposobem na przekonanie się o skuteczności planu Baluki było zastosowanie go. Tajen odepchnął się od świata. Ile czasu mi zostało, Vello? Aż nadto, żeby wrócić na miejsce zbiórki, jeśli nie będziesz musiał zmierzyć się z pościgiem i nikt nie spróbuje cię zatrzymać. Na tym etapie ryzyko pościgu było spore. Starał się jak najwięcej podróżować między światami, aż nazbyt świadom, że obiecał Baluce otworzyć przed nim swój umysł w dniu bitwy. Im dłużej odwlekał ten moment, tym bardziej było prawdopodobne, że do tego nie dojdzie. Ruszył dalej, zwiększając prędkość za każdym razem, gdy mijał kolejny świat. W końcu tylko migały mu przed oczami. Potem zatrzymał się, by odetchnąć, później przenosił się dalej. Wkrótce między światami wyczuł innego maga. Zarys jego sylwetki dostrzegał także, minąwszy dwa kolejne światy. Przyspieszył i po krótkim czasie wrażenie zniknęło. Na wszelki wypadek zmienił kierunek, zatoczył pętlę, cofnął się o kilka światów, po czym jeszcze raz rozejrzał się w przestrzeni między nimi. Tym razem nie znalazł nikogo. Ruszył w kierunku miejsca zbiórki, zadowolony, że zmylił pościg. Kilka światów od celu podróży było już jasne, że dzieje się coś niezwykłego. Szlaków było coraz więcej i ze wszystkich niedawno korzystano. Wyczuł kolejne, zbaczając z tego, którym podróżował. Dostrzegł innych magów, którzy zmierzali w tym samym kierunku, choć skręcili, gdy zauważyli jego obecność. Kiedy już niemal dotarł do celu, przestrzeń między światami była wypełniona siecią szlaków. Wokół świata, do którego zmierzał, tworzyły jakby wielkie, udeptane pole. W bieli wyczuł kilku magów, ale nie zbliżyli się, więc ich zignorował. Zobaczył wyblakłą, trawiastą równinę, ale nie zszedł całkowicie do świata. Szybował, dopóki nie znalazł jednego ze szlaków, które przetarł wraz z pozostałymi generałami. Rozchodziły się promieniście z tego niewielkiego świata i wszystkie prowadziły w miejsce zbiórki. Krajobraz w szybkim tempie zmieniał się przed jego oczami. Tajen przemykał przez góry i nad dolinami, unosił się ponad oceanami i pustyniami. A później, wkrótce po tym, jak zobaczył znajomą, suchą i nijaką kamienistą równinę, zauważył coś nowego. Coś płaskiego i okrągławego, wyglądającego jak wielobarwne jezioro o powierzchni pomarszczonej przez wiatr. Szlak, którym podróżował, prowadził dokładnie w to miejsce. Kiedy jego oczom ukazały się szczegóły, okazało się, że to mrowie poruszających się ludzi. Tuż przed zejściem do świata poszybował w górę, żeby przyjrzeć się wszystkiemu z lotu ptaka. Przepełniło go zdumienie. W dole było mnóstwo ludzi. Nigdy wcześniej nie widział takiego tłumu. Ilu ludzi? Znacznie więcej niż 1000, o którym mówił Baluka, oszacował. Pomyślał o sali w pałacu Reina. Trudno ocenić wielkość pomieszczenia, które widziało się we wspomnieniach drugiego człowieka, lecz jedno było pewne. Buntownicy mieli problem. Jak się tam wszyscy zmieścimy? Zapłonęła w nim iskierka nadziei. Może Baluka będzie musiał odwołać atak? Rozglądał się za umysłem przywódcy, lecz nie musiał szukać długo. Baluka znajdował się na wystającej z ziemi skale w samym środku zbiorowiska, a Frel i Hapre stali u jego boków. Na skale wymalowano wiele symboli połamanego koła. Zastanawiał się, kto wpadł na to, by zabrać ze sobą farbę. Zauważyli go, gdy dotarł do skały i na ich twarzach dostrzegł ulgę, ale gdy zszedł do świata, popatrzyli na siebie ponuro. Co się stało? Zapytał, mimo że z ich myśli odczytał już powód zmartwienia. Wolk zaginął, powiedział Baluka. Prawdopodobnie nie żyje, dodała Hapre. Ostatnie grupy, które tu przybyły, spotkały pewnego maga. Podobno Wolk powiedział mu, że zbieramy się na targowisku Worwo, wyjaśnił Frel. Nie dał się przekonać, że to nieprawda. Tajen zmartwił się. Jeden z sojuszników Reina się pod niego podszywa? To nie znaczy, że Wolk nie żyje. Sojusznicy mogli schwytać innego buntownika, który otrzymał od niego instrukcję. Hapre zmarszczyła brwi. Ale skąd ten mag znałby jego imię? Nikomu nie zdradzaliśmy swoich imion. Musiał spotkać Wolka. Może po prostu go wyśledzili i zajrzeli w jego myśli. Jeśli ktoś czytał mu w myślach, to znaczy, że był silniejszy od niego. Po co miałby darować mu życie i pozwolić, by dalej przekazywał wiadomość? Od tego czasu nie dotarł tu żaden buntownik wysłany przez Wolka, wtrącił Frel. Popatrzył na Balukę. Jeśli będziemy na niego czekać, to tylko damy sojusznikom więcej czasu na skoordynowanie ataku. Tajen spojrzał na tłum. Właściwie nie musimy czekać. Masz już swój 1000, Baluko, a nawet 2 lub więcej. Baluka kiwnął głową. To prawda, uśmiechnął się. Jak moglibyśmy przegrać, Tajenie? Jak moglibyśmy przegrać?
Przychodzi mi na myśl parę możliwości, rzekł Frel. Duże armie mają także słabe strony. Zacznijmy od komunikacji. W jaki sposób wydawać rozkazy tylu ludziom, zarówno teraz, jak i w trakcie bitwy?
Wolk nauczył mnie wzmacniania głosu, odpowiedział Baluka.
Może się okazać, że to za mało w razie bardziej skomplikowanych informacji. Na przykład, żeby ogłosić, jak mają trafić do świata Reina.
Baluka wzruszył ramionami. Sami ich tam zabierzemy. Hapre popatrzyła na niego z niedowierzaniem.
Przeniesiemy tylu ludzi naraz?
Na przeniesienie 1000 wystarczy tyle samo mocy, co na przeniesienie 1, przypomniał jej Baluka. Reyn przenosił już całe narody. To możliwe i wcale nie trzeba być bardzo potężnym.
Nagle coś przykuło jego uwagę. Co się stało?
Na krawędzi skały chwiejnie stał jakiś człowiek. Kiedy Baluka do niego podszedł, Hapre spojrzała na rzesze ludzi.
Przeniesienie aż tylu osób, to po prostu wydaje się niemożliwe.
Mam dobrą i złą wiadomość, odezwał się Baluka, gdy do nich wrócił. Buntowników, którzy zostali zwabieni na targowisko Worwo, zaatakowało kilkoro sojuszników. Ci, którym udało się uciec, twierdzą, że czeka tam kilkuset rebeliantów. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma z nimi Reina. Oczy błyszczały mu z ekscytacji. Powinniśmy jakoś wykorzystać fakt, że sojusznicy są zajęci. Masz rację, Hapre. Gdyby Volk mógł, już by tu był. Nie będziemy dłużej zwlekać. Przez chwilę nikt nic nie mówił. Popatrzyli na siebie nawzajem ponuro i z niepokojem. Tajen odchrząknął.
Jest jeszcze jeden problem. Wszyscy troje spojrzeli na niego. W myślach ludzi, którzy byli w pałacu Reina, wyczytałem, że pałac jest pod ziemią. Portal mieści się w sali. Dużej sali. Ale za małej, żeby pomieścić nas wszystkich.
Gdy Hapre i Frel zdali sobie sprawę, co to oznaczało, miny im zrzedły. Ale Baluka tylko się zaśmiał.
Ha, sprytne, powiedział. Bardzo sprytne. Sala pomieści tylko tylu magów, ilu nie stanowi dla niego zagrożenia.
Możemy zrobić coś innego? Spytał Frel. Zostać tutaj i zaczekać na atak sojuszników? Może się okazać, że wystarczy nam mocy, by stawić czoła i Reinowi, i sojusznikom.
Baluka pokręcił głową.
Stracilibyśmy przewagę, zakładając, że Rein wciąż przebywa w swoim świecie. Musimy jakoś rozwiązać ten problem.
Moglibyśmy przenosić się tam, atakować i odchodzić w grupach, zaproponowała Hapre.
Frel zaprzeczył ruchem głowy.
Wymagałoby to dokładnej koordynacji, więc musielibyśmy się bardzo długo przygotowywać i szkolić. Poza tym nie wiemy, na ile niebezpieczne są te niezamieszkane światy, które leżą po drodze.
Jeżeli może się z nim zmierzyć jedynie mała grupa, powinniśmy wybrać najpotężniejszych, powiedziała Hapre. Pozostali pobieraliby magię i dostarczali ją walczącym.
A może moglibyśmy wywabić go z pałacu? Zasugerował Frel.
Dzięki temu kontrolowałby sytuację.
Baluka pokręcił głową, w której kotłowały się myśli. Odwrócił się i zmrużył oczy, patrząc na tłum. Ilu było potężnymi magami? Tak naprawdę słowo potężny odnosiło się wyłącznie do zasięgu maga. Nawet słaby mag mógłby pobrać ogromną ilość magii, gdyby znalazł się w świecie, w którym w zasięgu miałby jej mnóstwo.
Tu jest niesamowicie dużo magii, we wszystkich tych ludziach. Chwila. No tak.
Potrzeba nam zaledwie kilkuset wojowników, oznajmił Baluka, a pozostali przed bitwą przekażą im zgromadzoną już moc.
To zajmie nam trochę czasu, przestrzegła Hapre.
Chyba, że wszyscy uwolnią magię jednocześnie, a ci, którzy będą walczyć, od razu ją pobiorą.
Tajen odwrócił wzrok, by ukryć niezadowolenie. To było genialne rozwiązanie.
Jeśli przegrają, nie zginie ich aż tylu. Baluka nie miał pojęcia, czy walczący rebelianci zdołają pobrać wystarczająco szybko całą uwolnioną magię, zanim rozpłynie się na wszystkie strony. Jednak powinno im się udać pobrać większość.
Ma rację. Jak moglibyśmy przegrać?
Tajen ucieszył się, a potem zasmucił.
A jeśli nam się nie uda? A jeśli buntownicy zabiją Reina?
Wszystkie informacje, które zgromadził, od kiedy przekazał Baluce dowodzenie, składały się na obraz Reina oraz jego przyjaciół i sojuszników, który niezupełnie zgadzał się z przekonaniami buntowników. Wiele krzywd przypisywanych Reinowi wyrządzili jego sojusznicy albo ludzie bez magicznych mocy, którzy zawarli z nim umowy. Co nie znaczyło, że Rein był bez winy. Zawarł przecież te porozumienia. Nie powstrzymał sprzymierzeńców przed nadużywaniem władzy. Osobiście prowadził wojny. Ale gdy Tajen zaczął dociekać prawdziwych przyczyn tych potworności, często okazywało się, że stały za nimi dobre intencje i miały komuś przynieść korzyści. Niektóre czyny były okrutnym środkiem do osiągnięcia szczytnego celu. I choć za czasów Reina doszło do bardzo wielu straszliwych wydarzeń, to w ciągu ostatnich 20 cykli, gdy był nieobecny, miało miejsce wiele kolejnych. W miarę jak Tajen odkrywał coraz więcej przykładów pierwotnych umów, Zaczynał dostrzegać pewną prawidłowość. Przypomniał sobie słowa Reina, gdy ten po raz pierwszy poprosił go o szpiegowanie buntowników. Nie rozumieją, że dzięki moim prawom konflikty między światami nie pogłębiają się. Prawa i umowy, czasami mniejsze zło, czasami jedyna możliwość. Tajenowi trudno było sobie wyobrazić, że ktoś tak potężny jak Rein mógł nie mieć wyboru, choć Tajen sam był niezwykle potężny. O ile trudniej byłoby słabszemu magowi zrozumieć, że większa moc nie rozwiązuje wszystkich problemów. Jego zdaniem Rein nie zasługiwał na śmierć. Wiedział jednak, że nigdy nie przekona do tej opinii buntowników. Ale nie to martwiło go najbardziej, gdy patrzył na tysiące ludzi zgromadzonych wokół Baluki. Nawet nie to, że gdyby Rein poniósł porażkę, Tajen straciłby jedyną osobę, która mogłaby odkryć, jak pomóc Velli. Martwiła go myśl o tym, co się stanie ze światami, gdy Rein przestanie je kontrolować. Rein nie dopuściłby do tego, gdyby istniało ryzyko, że przegra. Upomniał sam siebie. Kilka dni wcześniej spotkał się z władcą światów. Rein wiedział, co się dzieje. Ma plan. Albo wie, że jest silniejszy. Po tysiącu cykli i wielu innych buntach nie zamierza bagatelizować armii Baluki. Przywódca rebeliantów wyprostował się. Porozmawiaj z najbliżej stojącymi buntownikami. Powiedz im, że muszą do nas dołączyć silni i wyszkoleni w walce magowie. Zajrzyj w myśli tych, którzy się zgłoszą, żeby wybrać najlepszych. Podzielimy tłum na tyle grup, ilu znajdziemy walczących, a tymczasem przedstawimy im plan. Ci, którzy wezmą udział w bitwie, wybiorą sobie grupy i przekażą instrukcje. Na mój sygnał wszyscy mają uwolnić swoją moc, a walczący mają ją pobrać. Ale pozostali tu utkną i nie będą mieć mocy, by się bronić, zauważył Frel. Każ jednej osobie w każdej grupie zachować tyle magii, by przeniosła towarzyszy, zaproponowała Hapre. Kiedy dotrą do następnego świata, znajdą dość magii, by przenieść się dalej. I wrócić do domów, a to wprowadzi w błąd każdego sojusznika, który na nich trafi, i odciągnie go od nas, gdy będziemy podróżować do świata Reina. Baluka popatrzył z pytająco uniesionymi brwiami na każdego generała po kolei. Czy są jeszcze jakieś problemy do rozwiązania? Kiwnął głową, gdy nikt nie odpowiedział. Do dzieła. I to szybko. Lewitując, generałowie opuścili skałę i ruszyli w trzy różne strony. Wkrótce mężczyźni i kobiety zaczęli występować z tłumu. Nie chodziło o porównanie ich umiejętności w walce, lecz raczej o odesłanie osób o zbyt małej mocy lub bez doświadczenia. Nim zabrakło ochotników, udało im się zebrać grupę 300 osób. Gdy generałowie zaznajomili uczestników bitwy ze szczegółami planu, tłum podzielono na grupy i przekazano rozkazy. W myślach wielu osób Tajen dostrzegły niezadowolenie. Liczyły na satysfakcję i rozgłos jako świadkowie upadku Reina. Znaleźli się też ci, którym ulżyło. Byli zadowoleni, że nie muszą narażać życia w bitwie. Tajen jako pierwszy z generałów wrócił do Baluki. Tajenie? Zapytał przywódca, nie odrywając wzroku od tłumu. Kiedy będą gotowi do odejścia? Tajen uwolnił zmysły, przemknął po umysłach, wychwytując wyczekiwanie, strach, ulgę i rozczarowanie. Za chwilę, odparł. Frel ma jeszcze kilka grup do przejrzenia. Hapre musi uporać się z grupą, której nie przekazano odpowiednich instrukcji. Dobrze. Przyznaję, spodziewałem się, że będziesz unikał sytuacji, w których mógłbyś zostać ze mną sam na sam. A jednak się myliłem. Rzucił okiem na Tajena. Nie zapomniałem o twojej obietnicy. Po plecach Tajena przebiegł dreszcz. Ja też nie. Wiem jednak, że nie byłoby uczciwie wymagać od ciebie, żebyś otworzył przede mną swój umysł, gdy patrzy na nas tyle osób. Tajen spojrzał na wyczekujących uczestników bitwy i wzruszył ramionami. Obiecałem. Decyzja i ryzyko należą do ciebie. Obserwował zamyślonego Balukę. Podróżnik ogromnie pragnął poznać wielką tajemnicę Tajena, ale miał świadomość, że wiedza może być niebezpieczna, jeśli trafi w niepowołane ręce, i aż za dobrze zdawał sobie sprawę, że nie potrafi wystarczająco ukryć własnych myśli. Westchnął. Muszę wiedzieć tylko jedno. Czy przegramy, jeśli w czasie bitwy Rain przeczyta twoje myśli? Nie. Baluka kiwnął głową, lecz aż wrzało w nim z rozczarowania. Tajen wiedział, że musi zaoferować mu coś więcej. Coś, co Baluka zrozumie. Zastanawiając się, co powiedzieć, uświadomił sobie, że zdoła sprawić, by Baluka nie uległ pokusie poświęcenia wszystkiego w ostatecznym ataku podczas nadchodzącej bitwy. Odetchnął głęboko. Ale jeśli Vella wpadnie w jego ręce, będzie wiedział wszystko, co sam wiem. No tak, oblicze przywódcy spochmurniało. Czy ta kobieta jest w bezpiecznej kryjówce? I tak, i nie. Tajen zwalczył pokusę, by spojrzeć w dół. Mam ją przy sobie. Ona jest książką.
Ona jest książką?
Powtórzył Baluka, nie rozumiejąc, co Tajen miał na myśli. Poprzednik Reina zamienił ją w książkę, która potrafi przyswoić całą wiedzę każdego, kto jej dotknie. Baluka szeroko otworzył oczy. Całą wiedzę? Czyli mógłbyś ją wykorzystać, by poznać tajemnicę każdego człowieka? Każdego oprócz Reina, lecz nie mogę ci powiedzieć, skąd to wiem. Ale trzeba trzymać ją w dłoniach. Może odpowiadać tylko wówczas, gdy ktoś ją trzyma. Baluka pokiwał głową, gdy uświadomił sobie wszystkie konsekwencje. Rozumiem. Potężne narzędzie z potężną wadą. Przez chwilę milczał zasępiony. Ale ty postrzegasz ją inaczej, prawda? Traktujesz ją jak kobietę. Jest człowiekiem. Nie wygląda jak człowiek, ale posiada tożsamość i... można normalnie z nią rozmawiać.
Wie o tobie wszystko i rozumie cię jak nikt inny.
Baluka potrząsnął głową. Żadna zwyczajna kobieta i pewnie też żaden przyjaciel nie może równać się z kimś takim. Uważaj, Tajenie, bo może się okazać, że zostanie jedyną towarzyszką, którą będziesz tolerował. Zaskoczony Tajen utkwił w nim wzrok. Ostrzeżenie Baluki trafiło w samo sedno. Zamierzał wyjaśnić, że Vella, która nie ma postaci cielesnej i przyznała, że nie ma emocji, nigdy nie przeszkodziłaby mu w stworzeniu relacji z żywą kobietą. Czy Jira nie była jego kochanką, a potem przyjaciółką? Ale jej nie kochałem. Nie kochałem jej tak, jak kocha się kobietę. Zresztą i tak nie odwzajemniłaby uczucia. Nigdy też nie dostrzegł zainteresowania ze strony Sezji, ani nawet nie przyszło mu to do głowy, choć później tego żałował. Nie szukał takiego związku, choć kiedyś go pragnął. Nie potrzebował go. Jakaś sylwetka pomknęła w ich stronę, zatrzymała się i zmaterializowała. Hapre. Obejrzała się na Frela, który pojawił się tuż za nią. Sprawdziłam wszystkich, poinformowała ich. Są gotowi. Baluka kiwnął głową. Jeszcze kilka słów i wyruszamy. Użyję sztuczki Wolka, żeby wzmocnić głos, ale będziecie musieli się odsunąć albo zasłonić uszy. I tak powinieneś w takiej chwili stać sam na podwyższeniu, oznajmiła Hapre, wykorzystując okazję do ucieczki. Tajen i Frel poszli w jej ślady i przenieśli się na piaszczyste podłoże. Baluka zaczekał, aż odwrócą się w jego stronę, a potem spojrzał na tłum.